Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej gość doktor nauk medycznych Dariusz Nałęcz, prezes spółki Szpitale Pomorskie, zarządzającej placówkami w Gdyni, Gdańsku i Wejherowie. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry panie rektor, dzień dobry państwu.
Pół roku temu został pan prezesem spółki Szpitale Pomorskie. Wtedy na stanowisko ministra zdrowia powołano Jolantę Sobierańską-Grędę, poprzedniczkę pańską. To był moment, kiedy jednocześnie okazało się, że w kasie Narodowego Funduszu Zdrowia hulać wiatr, są pustki. To był dobry czas dla spółki na taką zmianę, czy nie za bardzo?
Spółka Szpitale Pomorskie składa się z 4 szpitali. Jest to szpital specjalistyczny w Wejherowie, Szpital Wincentego Paulu w Gdyni, Szpital Morski w Gdyni i Szpital Zakaźny w Gdańsku. Z tych 9 lat temu, bo 4 kwietnia będzie 9 lat od stworzenia spółki Szpitale Pomorskie, sukcesywnie rozwijaliśmy i na te czasy, które były wcześniej, i w tej chwili sukcesywnie rozwijaliśmy i przekształcaliśmy te oddziały i te szpitale, które są. Wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe i na chwilę obecną jest to dobry kierunek. Także wydaje mi się, że to nie jest zmiana taka istotna, tylko to jest kontynuacja tego, co zostało stworzone i wypracowane, i w tym kierunku zdążamy. Także no, ja rozumiem, że sytuacja Narodowego
Funduszu
jest...
Była stabilna sytuacja spółki, rozumiem.
Jest stabilna.
Wtedy ta zmiana, jakby pan był wiceprezesem przez przecież wiele lat.
Tak.
Więc to nie było nic nowego dla pana, żeby...
To jest kontynuacja tego procesu, który rozpoczęliśmy 9 lat temu i z sukcesem to kontynuujemy.
Jak pan dziś ocenia sytuację szpitali pomorskich? Bo zaraz mamy koniec pierwszego kwartału. No zaraz jak zaraz, ale już niedługo. Czy to już coś mówi, jaki to będzie rok dla naszej ochrony zdrowia, w tym dla zarządzanych przez was szpitali?
Znaczy, tak jak wspomniałem, no, spółka ma 9 lat. Na początku były problemy finansowe. W tej chwili mamy pewną stabilizację finansową. Mamy duże kapitały zapasowe. To jest taka poduszka finansowa, którą no, cieszymy się z tego, że to jest i możemy sobie planować różnego rodzaju inwestycje i jesteśmy zabezpieczeni pod względem finansowym. To jest ważne. I w tej chwili patrząc na ten przyszły rok, znaczy ten rok, który się rozpoczął i te 2 miesiące pierwsze, no to planujemy, zaplanowaliśmy to w zeszłym roku i kontynuujemy w tej chwili, także to jesteśmy na bieżąco. No zawirowania, które mogą wystąpić, które mogą, to różnie w środkach masowego przekazu są różne informacje. No w tej chwili czekamy, co Narodowy Fundusz nam wymyśli. Jesteśmy elastyczni, przygotowujemy się do tego, ale nie sądzę, żeby to były jakieś duże zmiany.
A proszę powiedzieć, wracam jeszcze do tej konsolidacji i tego, jak współpracuje się w ramach spółki, bo to są 4 zupełnie różne szpitale. Każdy z nich jest inny, ma nieco inny profil. Na czym polega fenomen konsolidacji? Bo o tym się teraz bardzo często mówi. Mówi też była prezes spółki, obecnie minister, że koniecznie trzeba takie konsolidacje w innych rejonach kraju przeprowadzać, że Pomorskie to jest dobre miejsce, żeby wziąć przykład, jak to może wspaniale funkcjonować. No, dzisiaj taka sytuacja jest, że jedni powiedzą, że wspaniale u nas to funkcjonuje, drudzy powiedzą, że nie do końca, bo się nie mogą gdzieś tam dostać, albo czekają w kolejce do lekarza.
Albo wiedzą dzika prywatyzacja.
Ale na czym polega ten fenomen konsolidacji, jeśli chodzi o te placówki, które weszły w skład szpitali pomorskich?
Że tak jak wspomniałem, no, tworząc Szpitale Pomorskie, spółkę z 4 szpitali, stopniowo rozwijaliśmy, inwestowaliśmy w te ośrodki. W tej chwili, tak jak powiedziałem, mamy stabilną sytuację finansową. To jest bardzo ważne, bo na początku było dosyć ciężko. W tej chwili możemy, były wymagania i tak naprawdę żeśmy musieli też mieć odroczone płatności. W tej chwili płacimy na bieżąco, jesteśmy bardzo dobrym płatnikiem. Firmy, które nam dostarczają leki, to są zadowolone, że do szpitali pomorskich dostarczają, bo płacimy wszystko na czas i to jest ważne. Pod względem na funkcjonowanie szpitala, na leczenie ludzi, bo to tego może nie widać, ale pacjenci no, chcą być leczeni, chcą być zadowoleni. Takie sygnały też dochodzą do nas, że jest wszystko w porządku.
Ale panie prezesie, ja pytam może o coś innego.
Tak, co daje konsolidacja?
No właśnie.
No, konsolidacja daje takie wykorzystanie w pełni personelu, w pełni tego, co mamy. Tych oddziałów, które są, możemy rozdysponowywać pacjentów. Na przykład oddział intensywnej terapii. Mamy 3 oddziały intensywnych terapii. I w każdej lokalizacji i ze względu na przykład potrzeby, jeśli na przykład w jednym oddziale nie ma łóżek, to możemy takiego pacjenta przekierować do innego oddziału. udział. Także wydaje mi się, że sama konsolidacja, raz, że wyniki finansowe, a z drugiej strony umiejętnie dystrybuowanie personelu i od tego, co mam na tych oddziałach i rozwijanie tych szpitali, które są.
No ale ta konsolidacja, wspólne, nie wiem, zamówienia publiczne,
oczywiście,
wspólne,
bo to jest czegoś, co my lekarze, ale też i personel nie widzi, a widzimy to w administracji, że tą ciężką robotę, no, dzisiaj jesteśmy po jednym z przetargów, gdzie uzyskaliśmy dosyć korzystny wynik postępowania przetargowego na zakup sprzętu. To jest duża praca administracji, duża praca zamówień publicznych, nie tylko z działu sprzedaży, działu finansowego. No nie chcę wymienić wszystkich działów, ale to tak naprawdę ludzie, którzy też pracują w administracji, robią kawał dobrej roboty i dzięki konsolidacji jest to skupione w innym miejscu. Potrafimy elastycznie i szybko reagować. Także to, co zostało stworzone 9 lat temu, kontynuujemy i wydaje mi się z dobrym
efektem. Krótko mówiąc, jeśli na przykład planuje się, bo tak sobie myślę, jak to mogło kiedyś było, te 9 lat temu. Ktoś siadł przy stole i pomyślał sobie, no dobrze, to mamy 4 szpitale, to w jednym zrobimy, będzie miał profil kardiologiczny bardziej, drugi szpital będzie bardziej szpitalem chirurgicznym, a trzeci szpital to będzie się zajmował opieką długoterminową, a jeszcze czwarty szpital czymś innym. Tak to wygląda? I
to tak nie jest do końca. Oczywiście, no, te profile są troszeczkę inne. Mamy Kaszubskie Centrum Kardiologii z kardiologią i z kardiochirurgią, gdzie jest ośrodek kardiochirurgii.
Mówimy o Wejherowie?
Mówimy o Wejherowie, tak, oczywiście. Mamy ośrodek chirurgii naczyniowej Świętym Wincentem w Gdyni i to jest takie ośrodki jednoimienne. Mamy dobry ośrodek hematologii, ośrodek radioterapii, gdzie to pacjenci trafiają z naszego regionu. Ale mówimy też o takich ośrodkach, których są i w Wejherowie, i w Gdyni i one ze sobą współpracują, tak? To na przykład jak mówię o ośrodku ortopedii, gdzie jak był ostatni czas, gdzie było bardzo ślisko i było bardzo dużo urazów, to nagle się okazało, że te ośrodki potrafią przekierowywać do siebie pacjentów w zależności od sytuacji i to było dla nas, że możemy pacjentom zapewnić opiekę. Nie kierowaliśmy tych pacjentów poza nasze szpitale, czy poza województwo, tylko staraliśmy się im pomóc w naszych szpitalach. I to się sprawdza. I się sprawdziło. Mhm. Także wydaje mi się, że sama konsolidacja to też umiejętne zarządzanie ośrodkami medycznymi,
bo
oddziałami medycznymi.
To by generowało dodatkowe koszty, prawda? Gdybyście utrzymywali takie zespoły, w każdym szpitalu powiedzmy podobne zespoły, wykonujące podobne procedury i podobnie działające.
Nie rozdrabniamy
się. To się dzisiaj nie opłaca?
Nie rozdrabniamy się na oczywiście. Oczywiście ta podstawowa działalność jest czy w Wejherowie, czy w Gdyni jest ważna. Jest to, bo to mamy dwa szpitalne oddziały ratunkowe, gdzie pacjenci... No, szpitalny oddział ratunkowy w Wejherowie to jest drugi co do wielkości pod względem ilości przyjmowanych pacjentów, a szpitalny oddział w Gdyni jest czwarty co do wielkości w województwie przyjmowanych pacjentów. To są duża pomoc dla pacjentów, którzy trafiają na te szpitalne
oddziały. Wie pan, dlaczego o to pytam? Bo przeciętnie w świadomości ludzi jest coś takiego, jeśli jest więcej oddziałów, to jest dla nas lepiej, bo łatwiej się będzie dostać, bo będzie więcej łóżek, będzie szybciej kolejka przebiegała i tak dalej. To rzeczywiście tak jest?
No to nie jest tak do końca, bo to kiedyś tak było, tak, że czym więcej łóżek, tym by się wydawało, że więcej możemy leczyć, więcej pacjentów przyjąć, tylko ci pacjenci czasami po 2-3 tygodnie leżeli na tym łóżku. A to nie jest do końca
nieefektywne
prawidłowo.
To było?
To nawet nie chodzi o efektywność, tylko chodzi o zaopiekowanie pacjentem, bo sami wiemy, jak pacjent czasami ma lepszą opiekę w domu. Jak wykonamy procedurę, jeszcze to są przyjęcia planowe, to lepiej, żeby ten pacjent trafił do domu, gdzie ma lepszą opiekę.
Ale są takie sytuacje, kiedy trzeba w szpitalu wyjść,
ale
tak?
Oczywiście,
bo na przykład rodzina nie jest w stanie się jednak zaopiekować.
To niestety jest sytuacja, która, no wtedy my się opiekujemy, rozwijamy zakład opiekuńczo-leczniczy, bo mamy taki zakład w Gdańsku i tych pacjentów przekierowujemy i staramy się opiekować. Zdarzają się różnego rodzaju sytuacje, przecież bezdomność jest u nas i też bezdomnych, którzy trafiają na szpitalną dział ratunkowy, my staramy się zaopatrzyć, jeśli wymagają pomocy medycznej, ale tak naprawdę to jest problem socjalny więcej. Także na chwilę obecną no, funkcjonujemy, bo nawet patrząc na dane, to w 2024 przyjmowaliśmy około 170 tysięcy hospitalizowanych pacjentów, a w roku 2025 mamy 200 tysięcy hospitalizowanych pacjentów.
Przy tej mniejszej liczbie można powiedzieć łóżek,
przy,
tak?
Te łóżka, które żeśmy skonsolidowali, które żeśmy wtedy zapewnili efektywność tych łóżek, no w tej chwili pracują na swoje i ta rotacja, nazwijmy pacjenta, tak, to jest może niedobre aż tak słowo, ale ta efektywność wykorzystania tego łóżka, no 200 tysięcy, a 180 robi różnicę.
A pan już uważa, że ten proces przekształceń został zakończony, czy jeszcze jest jakby otwarty, że może się pojawi, że trzeba będzie, nie wiem, tu
no,
gdzieś dołożyć...
cały czas jesteśmy elastyczni.
Tu gdzieś dołożyć jakiś dodatkowy oddział, albo łóżka właśnie, albo coś nowego...
No brakuje nam łóżek internistycznych, tak, to jest ta nasza bolączka w jednej i w drugiej lokalizacji. Tu staramy się efektywnie wykorzystywać te łóżka i też współpracować z innymi ośrodkami, ale tak naprawdę no, jest takie piękne hasło, odwrócona piramida świadczeń. To tak ostatnio jest bardzo popularne. Tylko my tą odwróconą piramidę świadczeń robimy od dobrych 5-7 lat, tworząc poradnie przyszpitalne. One naprawdę są efektywne, bo ostatnio, jak liczyliśmy, to po udzielonych w 3-4 naszych lokalizacjach 250 tysięcy porad specjalistów. Tego nie było wcześniej, bo w szpitalu Wincentego Apollo nie było poradni przyszpitalnych. W Morskim Szpitalu były 2 funkcjonujące, w tej chwili jest 10. I w tej chwili rozwijamy duży projekt rozbudowy poradni przyszpitalnych w Wejherowie ze środków unijnych. I tam też będziemy zwiększać możliwość dostania się do specjalisty. Co to znaczy? Że pacjent nie zawsze musi być hospitalizowany w szpitalu. Ważne dla pacjenta jest kontakt ze specjalistą. Coś, co możemy zrobić w ramach AOS-u, czyli tej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, i zlecić badania, i pacjent może się zgłosić za parę dni, wtedy kontrolujemy, sprawdzamy efektywność. Też rozwijamy oddziały jednodniowe. To jest jedna z ważniejszych rzeczy. W tej chwili no, to personel leczy i ten personel jest ważny w wykorzystaniu jak najwięcej dla pacjentów. Czyli tych pacjentów, czym więcej uzyska pomoc i bardziej efektywny będzie nasz personel, tym będzie lepiej dla pacjentów.
Będziemy wracać jeszcze do tego, jak wygląda w tej chwili ta nowoczesne zarządzanie szpitalem i jakie są trendy, że tak powiem, w tym, w jaki sposób szpitale pracują, ale chciałam pana zapytać, czy szefowie placówek medycznych z Polski, którzy stoją u progu konsolidacji, zmian, przekształceń, dzwonią do was do Gdyni, pytają o doświadczenia z tych konsolidacji, czy o możliwe problemy, czy wy jesteście gotowi jakby podzielić się też tymi swoimi doświadczeniami, czy to się już dzieje i jeśli tak, to co pan im radzi?
Znaczy, koledzy z innych szpitali dzwonili wcześniej, bo ta dobra marka szpitali marszałkowskich na Pomorzu poszła w świat dużo wcześniej, bo jednak te konsolidacje, przekształcenia...
Mamy rzeczywiście inną sytuację, tak, trochę niż w Polsce,
regiony,
gdzie na przykład ostatnio minister zdrowia tutaj u nas w radiu mówiła, że na Śląsku bodajże jest 40, tak, szpitali marszałkowskich.
Dużo.
Bardzo dużo, tak, w porównaniu z innymi regionami i to jest taka liczba, no, która ciężko po prostu jakby też pewnie będzie tą konsolidację przeprowadzić, aczkolwiek pewnie będzie ona nieunikniona.
No niestety tak, mówię niestety, bo to jest długotrwały proces. Tutaj 12 lat temu, kiedy się zaczęły przekształcenia, znaczy, jak dzwonią dyrektorzy, się pytają, jak to rozpocząć, co się je i z czym się obawiamy, to tak naprawdę pierwszą naszą odpowiedź to musicie rozmawiać z właścicielem. Tutaj 12 lat temu, dzięki marszałkowi Sturkowi, jego zrozumieniu, tak naprawdę odwadze, bo to, mówmy się, też trzeba było się zderzyć ze związkami zawodowymi, z personelem szpitali. To było, jak pani redaktor pamięta, przecież te czasy, kiedy ludzie protestowali, bo bali się zmian. Te zmiany, no nikt nie lubi zmian, tak?
Dzisiaj ludzie też się pewnie zmian boją. I
każdy się boi
pytanie
zmian.
Pytanie jest tylko...
Zmiana prezesa od pół roku też jest, tylko to jest kontynuacja, tak naprawdę tego, co było 9 lat temu stworzone. I wydaje mi się, że to pierwsza podstawowa sprawa, to trzeba rozmawiać z właścicielem, to nieważne, czy to jest marszałek, czy to jest starosta, czy to jest prezydent miasta. I pokazanie, że ta konsolidacja, przekształcenie wpłynie na rozwój tych szpitali, bo my rozwijamy się. Mamy centra robotyczne. Coraz więcej robotów ortopedycznych, chirurgicznych. Zastanawiamy się nad robotyką w pulmonologii. Także mamy szansę rozwoju, ale to zostało 12 lat temu nakreślone. Właściciel, czyli Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa Pomorskiego i Marszałek Struk, no, zdecydował, przeszliśmy ten etap zmian i w tej chwili możemy się tym chwalić.
Mówiąc tak szczerze, pacjentowi chyba jest wszystko jedno, czy on się będzie leczył w szpitalu, który jest spółką, czy jest SPZOZ-em, czy kto tam jest, prawda, jeśli on będzie mógł się leczyć za darmo, czyli w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. I ten szpital będzie dobrze pracował. Jak pan sobie tak dzisiaj myśli o tej sytuacji, którą my mamy, a która jest w Polsce, gdzie dramatyczna sytuacja jest zwłaszcza chyba w szpitalach powiatowych, które są chyba najbardziej w tej chwili zadłużone, to gdyby nie te przekształcenia, do których u nas doszło, w jakim miejscu by w tej chwili te szpitale, którym pan zarządza?
Oj, nawet nie chciałbym o tym myśleć, mówiąc tak szczerze, bo tu komornicy i para banki, które by popukały do drzwi, to nie jest wizja. To nie jest zarządzanie, bo boimy się takich sytuacji.
A tak jest w Polsce, tak?
No tak, z tego, co słyszę od kolegów, ale niektóre szpitale powiatowe w województwie pomorskim też sobie dobrze radzą i też mają plany na swój rozwój. Tak samo jak i my planujemy. Mówię, tu najważniejsze z tego wszystkiego to jest umiejętność zrozumienia. Tak jak pani doktor wspomniała, pacjenta nie interesuje, czy to jest SPZO, czy to jest spółka. Pacjenta interesuje, żeby dostał się do specjalisty. W tej chwili na przykład kolejka do poradni kardiologicznej w Wincentem a Paulo to jest 4 miesiące. Kolejka do laryngologa w szpitalu morskim do poradni laryngologicznej to jest miesiąc. To nie są jakieś odległe terminy. Oczywiście są takie specjalizacje, gdzie jest kolejka dłuższa do specjalisty, bo na przykład do gastroenterologa jest to 8-9 miesięcy. Ale to umówmy się, to jest możliwość. To nie jest tak, że dostajemy się do specjalisty
pamiętam czas, kiedy na przykład do niektórych specjalistów na terenie naszego województwa, chociażby właśnie 10 lat temu, czekało się na przykład do endokrynologa, żeby się dostać 10 lat temu. Nie mówię teraz. 10 lat temu czekało się kilka lat.
Między u nas 4 do endokrynologa się czeka 8 miesięcy. To tak, nawet nie są terminy, gdzie jest to aż takie niepokojące. To najważniejsze się zapisać. Fajnie, że wchodzi centralna rejestracja, bo to jest to dosyć ciekawe narzędzie, bo dużo mieliśmy takich sytuacji, że pacjenci się zapisywali, a później nie przychodzili. To też wykorzystanie godzin i pracy lekarzy jest ważne dla nas.
A panie prezesie, czy pan myśli, że te szpitale, które przeszły restrukturyzację, też konsolidacje właśnie. One są obecnie w sytuacji, w której w służbie zdrowia, że ja nie pamiętam roku, żeby nie było mowy o problemach jakichś w NFZ-cie z finansami.
Zawsze koniec roku.
Zawsze koniec roku i zawsze te problemy były. Jakieś długi, jakieś niezapłacone rzeczy. Ale czy pana zdaniem konsolidacja, zmiany właśnie jakieś w szpitalach, one powodują, że te placówki mogą być w lepszej sytuacji niż te, które takich zmian nie przeszły?
Tu na naszym przykładzie pokazuje to, że duży może więcej, tak? To jest też rozdysponowanie pacjentami. Możliwość, na przykład mamy możliwość operowania bariatrii w dobrym ośrodku w szpitalu w Wejherowie na chirurgii ogólnej. I nasi koledzy, którzy pracują w Wincentym, w Gdyni czy w Morskim, mogą takich pacjentów przekierowywać. I to jest informacja, gdzie my możemy. Ten pacjent się nie gubi. Ten pacjent jest leczony kompleksowo i wydaje mi się, że to też jest jakby jednym z warunków sukcesu, dobrego wyniku finansowego i tego, że pacjenci są zadowoleni. Bo nawet jak analizujemy ostatnio skargi pacjentów, bo skargi są i to są, większość tych skarg to nie są skargi na merytoryczne, jeśli chodzi o błąd w sztuce lekarskiej. To są skargi na złą komunikację, to są skargi na to, że nie może się dodzwonić. Staramy się to zmieniać, bo na przykład wprowadziliśmy niedawno na okulistyce boty, które wydzwaniamy do pacjentów i czy pacjent przyjdzie, czy nie przyjdzie, informują. Takie dosyć ciekawe informacje.
Dodzwonić się, żeby na przykład odwołać wizytę, to naprawdę można się wściec, krótko mówiąc.
Tak, wchodzimy teraz w taki, bo niedawno też...
A potem pacjent słyszy, że dlatego, że kupa ludzi się nie zgłasza, prawda?
Tak.
Cała masa ludzi się nie zgłasza, no ale naprawdę czasami nie sposób jest wydzierżeć, wyczekać, żeby się dodzwonić.
Ale ostatnio wprowadziliśmy, mieliśmy duże wątpliwości, właśnie taki system botów do wydzwaniania po pacjentach, a to było w okulistyce, czyli to starsze osoby, głównie głównie zaćmy, do operacji zaćmy i w tej chwili około się sprawdziło, bo te starsze osoby odpowiadają, rozmawiają z botami, a dzięki temu, że na przykład powiedzą, że chory, to możemy sobie przesunąć następnego pacjenta. To nam daje pełne wykorzystanie tego. Także te rozwiązania informatyczne, no za chwilę wchodzi też e-rejestracja w coraz większe zakresy. Jest nas bardzo interesuje, bo to nam, my wykorzystujemy personel, który mamy.
A jak to będzie z tą rejestracją? Jeśli pacjent przyjdzie, dodzwoni się do państwa i będzie chciał się zarejestrować, to system pokaże, ale nie, pan już jest zarejestrowany w innym szpitalu na terenie naszego regionu, na przykład.
Bo nie powinien się rejestrować i jakby zabezpieczać miejsca, czy blokować miejsca i na przykład być zarejestrowany w 3 miejscach do kardiologa.
A może system powinien wskazywać pacjentowi miejsce, w którym najszybciej się dostanie?
I ten system to wskazuje. Tak, także jest tam taki element poczekalni tak zwany, bo jak tam, to wtedy przekierowuje pacjenta. Jest dużo rozwiązań informatycznych. My jesteśmy po e-zdrowiu, bo to było też dotacja ze środków unijnych i w tej chwili rozwijamy system, który u nas jest. No widzimy plusy tego systemu, a za chwilę chcemy wchodzić na przykład ze sztuczną inteligencją i z asystentem lekarza. Są takie programy właśnie w tym, które by nam pomagały w pracy.
Teraz zrobimy, proszę państwa, krótką przerwę, po której do tej rozmowy wrócimy. Ja przypomnę, że gościem jest doktor nauk medycznych Dariusz Nałęcz, prezes spółki Szpitale Pomorskie, a rozmawiać będziemy też między innymi o tym, czy problemy finansowe w Narodowym Funduszu Zdrowia mogą wpłynąć na dostępność do świadczeń w spółce Szpitale Pomorskie w tym roku.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. Rozmawiam dziś z doktorem nauk medycznych Dariuszem Nałęczem, prezesem spółki Szpitale Pomorskie, spółki, która zarządza szpitalami miejskim i morskim w Gdyni, specjalistycznym w Wejherowie i Centrum Medycznym Smoluchowskiego w Gdańsku, czyli dawnym szpitalem zakaźnym. Skończyliśmy rozmowę na tym poprzedniej części i obiecałam pytanie słuchaczom o dostępność doświadczeń w tym roku w ramach spółki Szpitale Pomorskie. Czy to się coś zmieni? Będzie lepiej? No bo pewnie mamy pierwszy kwartał, trudno powiedzieć, co będzie do końca roku pewnie, planując, czy już wiecie i pacjenci nie mają się o co martwić.
Pierwsza rzecz, to chciałem poprawić, szpital Wincentego Apolu, nie szpital miejski, bo to nazwa
stara,
tak. Ona jest zwyczajowo, ale generalnie szpital Wincentego Apolu z bardzo ładną nazwą. Ale generalnie dostępność, no w tej chwili patrząc na to, co podawałem, w zeszłym roku 200 tysięcy hospitalizacji i 250 tysięcy porad specjalistycznych w AOS-ach, no to jest dużo. W tym roku, patrząc na pierwsze te 2 miesiące, to jak będziemy tak pracować, jak pracujemy, to przekroczymy te liczby. Oczywiście to też jest jakby, jesteśmy zdani na Narodowy Fundusz Zdrowia i to zawsze dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia pytamy, jak z kasą. Przepraszam, za taką...
On sam chyba nie wie.
A w tej chwili dla nas najważniejsze jest rok 2025, bo mam jeszcze nadwykonania, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia do końca...
Czyli ile macie, że tak powiem, pieniędzy zamrożonych w ten sposób?
Mieliśmy na koniec listopada 130 milionów, w tej chwili to jest około 60 parę milionów.
Czyli Narodowy Fundusz po prostu zwraca te pieniądze.
My kredytujemy, Narodowy Fundusz zwraca. Dzięki tej płynności finansowej, którą mamy i tych wyników finansowych z zeszłych lat możemy na taki coś pozwolić. Każde programy lekowe, które u nas są, to nie zastanawiamy się nad ograniczeniem pacjentów do programów lekowych, a szczególnie onkologicznych czy neurologicznych.
Tylko wyjaśnię słuchaczom, że programy lekowe to są takie procedury, które umowę szpital podpisuje z Ministerstwem, tak? Zdrowia bodajże, dobrze mówię?
Nie, to jest Narodowym
Albo
Funduszem,
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ale to nie są programy takie, które się negocjuje, one się co roku chyba podpisuje, tak?
Tak, to i tak naprawdę zakontraktowanie jest jakoś określone, tylko pacjent onkologiczny, jak trafia, tego nie interesuje, czy nam się skończył program lekowy, my mając
On chce się leczyć.
On chce się leczyć i ma rację. Tak samo pacjent, który trafia ze stwardnieniem rozsianym, też chce się leczyć i my tych pacjentów włączamy do programów lekowych.
To jest w ramach programów lekowych, dlatego, że to są najdroższe procedury, tak?
Znaczy, to są, leki są drogie.
Leki są.
To nie wszystkie oczywiście programy lekowe są drogie, ale niektóre są bardzo drogie i nawet ostatnio na wykazach, które z Ministerstwa Zdrowia podawało, no to bardzo dużym kosztem są leki w tych programach lekowych i no, też nowa medycyna, no, nowe leki, no, firmy farmaceutyczne produkują, robią badania. Mają pomóc pacjentom, pomagają oczywiście i cieszymy się z tego, że możemy takie programy lekowe u nas w spółce realizować.
To wszystko dobrze. dobrze brzmi, jak się nie zaczyna człowiek zajmować takimi szczegółami, jak na przykład podwyżki personelu, bo już słyszymy, że od lipca kolejna fala podwyżek pensji w ochronie zdrowia. Oczywiście ludzie powinni bardzo dobrze zarabiać w ochronie zdrowia, tutaj nikt nie ma wątpliwości, ale rosną oprócz tego też koszty energii i właśnie leków, to co pan mówi. Na ile to zagraża szpitalom? Czy już się myśli, co robić, żeby nie doszło do jakiejś właśnie katastrofy finansowej w drugiej połowie roku? Bo no, nie wygląda to, jeśli chodzi o te perspektywy, najlepiej.
Znaczy, analizujemy te drugie półrocze. Też jakby tak naprawdę te podwyżki będą uzależnione od rekomendacji AOIT-MIT-u, czyli z Agencji Oceny i Taryfikacji. Wtedy minister zdrowia daje rekomendacje, to tak ładnie brzmi. Ale no, w zależności od tej rekomendacji, bo to będzie wzrost
na procedurę. To jest taka obowiązkowa podwyżka, prawda?
Żeby tak, ale to jest podwyżka, którą no, też no, może być od 1 lipca, a może być od 1 stycznia, to też zależy od, czy uchwała zostanie podpisana przez prezydenta, czy będzie taka możliwość. Jest trochę jeszcze niewiadomych, ale bardziej się nastawiam na to, że ta podwyżka będzie od 1 lipca i analizujemy, jaki to jest wzrost wynagrodzeń. Oczywiście to, co pani redaktor powiedziała, koszty leków, koszty prądu, koszty różnych usług, które to się zwiększają. Jesteśmy przed dużym postępowaniem
przetargowym. Przepraszam, to dotyczy wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia?
Medycznych. Tak, ale też, no, też analizujemy, bo oczywiście no, też są podwyżki minimalnego wynagrodzenia, były od 1 stycznia, to też jest ujęte w naszych wskaźnikach i tu kadry i kontrakty liczą i analizują, jaki to będzie koszt dla spółki. Generalnie dla nas najważniejsze jest leczenie pacjentów jak największej ilości, żeby im pomóc.
Bo wielu dyrektorów i prezesów spółek, może spółek mniej, ale dyrektorów szpitali, podkreśla, że właściwie pieniądze na pensje i na zapłacenie tych wszystkich pracowniczych kosztów zaczynają po prostu dominować w szpitalu i
zjadać budżet,
krótko mówiąc, tak, na właśnie leczenie pacjentów.
No, staramy się mieć to na takim zrównoważonym poziomie i na tym zwracamy bardzo uwagę. To od paru dobrych lat. To nie jest, że to są ostatnie lata. Zawsze się staraliśmy negocjować. Niektórzy moi koledzy mówili, no, pani prezes poprzedniej, czy mi, że ciężko, że my źle płacimy, co wcale nie jest do końca prawdą.
A to bardziej się teraz opłaca prezesom spółek mieć ludzi na kontraktach, czy na umowach o pracę?
To tak różnie. To tak szczerze mówiąc.
Patrząc pod kątem
niektóre kontrakty są wysokie, ale to też no, w zależności od no, rynek. Od potrzeby, która jest. Tak? Też widzę trend, że niektóre pielęgniarki, szczególnie operacyjne, wracają na umowę o pracę, chcą wrócić z kontraktów. Chociaż to też nie jest tak do końca dobrym rozwiązaniem, ja uważam, no, ale to też jest decyzja i wybór. Ale no, analizujemy. Oczywiście kontrakty są bardziej elastyczne. Tak? To jednak prawo pracy, które obowiązuje i też co słyszymy, na przykład od 1 maja też będzie zmiana w postaci wyliczania stażowego. No to są rzeczy, które no niestety biją nas budżet później. Czyli obawiamy się tych podwyżek, ale generalnie się przygotowujemy na to.
A jest jakaś perspektywa w spółce Szpitale Pomorskie na dodatkowe środki, na przykład z innych źródeł niż Narodowy Fundusz Zdrowia, niż pieniądze właśnie takie te budżetowe, na przykład na rozwój inwestycji albo zakupy jakichś sprzętów, remonty?
Znaczy, no, wczoraj było ogłoszone postępowanie, wybór na postępowanie w leczeniu otyłości u dzieci. Jesteśmy jednym z beneficjentów, jedynym beneficjentem nawet chyba tych środków i to są takie programy profilaktyczne, gdzie też możemy raz, że też zakupić sprzęt, ale też wyjść do
pacjenta. A skąd
pacjenta.
Te pieniądze będą?
To są pieniądze z Unii Europejskiej, to jest organizowane przez Urząd Marszałkowski i taki program będzie przez nas realizowany. Ale tutaj mówimy o środkach unijnych, to jest duży zastrzyk przez te 9
to
lat.
To są pieniądze, rozumiem, które można bezpośrednio przekierować na pacjenta, tak?
Tak, bo
ale są też takie na inwestycje właśnie w sprzęt, czy w jakieś...
Polepszamy infrastrukturę. No, budowa bloków operacyjnych w Wejherowie i budowa Kaszubskiego Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii, czy budowa bloków w Wincentym Apalu, Soru i Litów. To są duże środki unijne, które były wykorzystane. W tej chwili Mamy, niedawno podpisaliśmy umowę, tak zwany FEP, czyli Fundusze Europejskie dla Pomorza, na trzy lokalizacje, na trzy projekty, które będziemy realizować. Jeden właściwie za 2 tygodnie oddajemy, to jest hematologia jednego dnia. To jest prawie 10 milionów złotych z funduszy unijnych. Za chwilę będziemy ruszamy z inwestycją w Wejherowie, bardzo dużą inwestycją, 45 milionów złotych z funduszy unijnych w ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i w Incentrum. Razem ze środków unijnych w tym roku rozpoczęliśmy i będziemy kontynuować ponad 65 milionów złotych. Tu jeszcze wspomnę też, no, rokrocznie właściciel, czyli Urząd Marszałkowski, pan marszałek Struk, widzi potrzebę dofinansowania w inwestycje, zakup sprzętu. I no, na przykład i tak rokrocznie od tych 9 lat zawsze było pełne zrozumienie w dotacjach z Urzędu Marszałkowskiego. W zeszłym roku oddaliśmy nowe skrzydło SOR-u w Wejherowie. W tym roku też ze względu na dotacje z Urzędu Marszałkowskiego wybudujemy, dokończymy szpitalny oddział ratunkowy w Wejherowie. Rozpoczniemy budowę i remont części pediatrycznej SOR-u w Gdyni. No bo SOR-y to my dziennie na SOR-ach przyjmujemy od 350 do 400 osób. Także to jest bardzo duża liczba pacjentów i ten zakres staramy się poprawić pod względem
infrastruktury. Rozumiem, że te inwestycje w ambulatoryjną opiekę specjalistyczną to też jest taka przyszłość, żeby ten SOR gdzieś odciążyć, tak?
Żeby to jest tak, że to jest kompleksowość. Pacjenci, którzy trafiają na
SOR. Cały czas trwa taka dyskusja w naszej przestrzeni od lat już, od czasu, kiedy przy pogotowiach istniały ambulatoria, na przykład chirurgiczne, które zostały zlikwidowane. Nikt do tej pory nie wpadł na to, żeby takie ambulatoria gdzieś tam powołać, gdzie można by było, no niby jest ta nocna opieka chorych przy szpitalach, gdzie można by było trafić, ale bardzo mało jest promocji tego. I cała masa osób, myślę, nie wie, bo w głowie mają, że trzeba, jak się nogę złamie, czy coś się stanie, to jednak na ten SOR pojechać. No i tam się czasami
długo... Jak się nogę złamie, to na pewno na SOR. To
no na pewno na SOR.
Ambulatorium chirurgiczne za dużo
ale
nie
na przykład
pomoże.
Jak coś drobniejszego, chociażby przysłowiowy klesz, tak? Przysłowiowy
klesz. Bardzo dobre porównanie, te ambulatoria. Pamiętamy, bo jak pani redaktor pamięta, na Zaspie było takie ambulatorium kiedyś.
Tutaj w Gdańsku, niedaleko radia.
Tak, w Gdyni było przy pogotowiu ambulatorium całodobowe. Odciążało nas, tak? Z tych drobnych rzeczy, z otarć się z...
Dlaczego tego nie można,
to jest, no, my parokrotnie staraliśmy się prosić fundusz o rozpisanie takiego postępowania. Fundusz mówił, odpowiadał, że nie ma takiego produktu. Tak to ładna odpowiedź była. Ale to byłoby, na pewno rozwiązywało takie problemy. My staramy się podejść do tego kompleksowo. Mamy poradnie, na przykład chirurgii ogólnej, to co pani powiedziała, o takich małych, drobnych rzeczach, czy poradnię ortopedyczną. Jeśli
też
pacjent trafi na SOR...
okulistyczna, właśnie stomatologiczna, tam mogłaby być taka też opieka, prawda?
No, stomatologiczna, z tego co się orientuję, jest chyba gdzieś w Trójmieście pomoc 24-godzinna, ale to jak wejdzie się, jak będzie potrzeba, to się znajdzie, przepraszam, bo jest na pewno Narodowy Fundusz Zdrowia, ale też tak naprawdę... ta ilość pacjentów, którzy trafią, a później ci pacjenci mają kompleksowo, czyli tak jak pani powiedziała o jakimś zwichnięciu czy złamaniu, to nawet jak trafi na SOR, później zostanie zaopatrzony, to później
do naszej... No wysiedzieć musi czasami 12 godzin, żeby... Prawda?
Oj, pani redaktor, wczoraj miałem taką fajną pochwałę, nazwijmy to, że pani, która była w 1,5 godziny na SOR-ze, no, napisała taką pochwałę dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Gdyni, co nas bardzo ucieszyło, bo ten SOR kiedyś miał różne opinie. W tej chwili jest duża poprawa. Od paru lat widzimy, że te skargi, a więcej pochwał niż skarg. Wiadomo, no, okres oczekiwania jest. Jak był ten okres taki zimowy, co było bardzo dużo złamań, to bardzo dużo pacjentów trafiało. No, dzięki tym inwestycjom ze środków unijnych poszerzyliśmy Szpitalny Oddział Ratunkowy w Incentrum. W tej chwili to, co marszałek województwa przeznaczył na SOR-y, tak, w zeszłym roku i w tym roku, to prawie ponad 30-40 milionów złotych.
Tutaj uruchomili się od razu słuchacze. Pan mówi, że nie jest tak źle. Jeden z naszych słuchaczy pisze: jak pan prezes chce poznać rzeczywistość, to niech sobie usiądzie incognito w jakiejkolwiek poradni do specjalisty i posłucha, co mówią ludzie i ile czasu musieli czekać na wizytę. Ja 2 dni temu do dostałem skierowanie na wykonanie kolonoskopii z narkozą. Powiedziano mi, że w rejestracji, że rok 26 i 27 jest już zajęty, a na 28 jeszcze nie zapisują. Także znaczy, piszę
to nasz... zapraszam do Szpitala Morskiego, bo akurat w tym w znieczuleniu jest taka możliwość. I tak z tego co, bo ostatnio mieliśmy rozmowę na temat pacjentów onkologicznych i możliwości wykonania kolonoskopii w znieczuleniu. Z tego co się nie mylę, to jest 8 miesięcy oczekiwania. Panie doktor, ja czasami jestem na stoże inkognita, czasami jako lekarz i widzę, jakie są czasami pacjenci, którzy z jakimiś rzeczami przychodzą. I ostatnio słyszałem pacjenta, który przyszedł, powiedział, że 2 tygodnie nie mógł się dostać do ortopedy, to przyszedł na stoże ze zwichnięciem. Okej, i to jest błąd systemu, bo taki pacjent powinien być załatwiony w poradni ortopedycznej.
Może po prostu za bardzo nie był awanturujący się przez telefon, że nie został zarejestrowany, bo
nie wiem,
od czego to
my
zależy,
przyjęliśmy takiego pacjenta, zrobiliśmy całą diagnostykę i to chyba trwało 1,5 godziny i ten pacjent został później przekierowany do poradni ortopedycznej naszej, czyli miał kompleksową pomoc.
Chciałam pana jeszcze skończyć ten wątek i chciałam pana zapytać o przyszłość, bo w tej chwili mamy kolejne planowanie tak zwanego dokumentu, powstał taki dokument, który się nazywa mapa potrzeb, tak? To jest dokument publikowany przez Ministerstwo Zdrowia i na lata 27-31 dla Pomorza jest pomysł skracania czasu trwania hospitalizacji i intensywniejszego wdrażania leczenia w trybie jednodniowym. Tu wspominaliśmy już, że właściwie wszystkie placówki w tej chwili planują ten tryb jednodniowy. My mamy już najkrótszy w tej chwili czas pobytu pacjenta w Polsce. Jeden z krótszych hospitalizacji, bo 2,2 dnia. No i co pan sądzi na temat tych pomysłów?
To jest bardzo dobry kierunek. To...
Że 2,5 dni z kawałeczkiem to jest taki pobyt optymalny?
To zależy, czy to było przyjęcie planowe, czy to było przyjęcie ostre, o to, jakie było schorzenie, jaki był zabieg operacyjny.
Bo mamy też z kolei największy w Polsce, jeden z największych w Polsce współczynników tak zwanych rehospitalizacji w ciągu 30 dni z tego samego powodu, z jakiego powodu pacjent był po raz pierwszy przyjęty do szpitala. Czyli ludzie generalnie są krótko, ja nie mówię, że tak jest w szpitalach pomorskich, to są dane ogólne z całego województwa, że ludzie są krótko w szpitalu, po czym są prawdopodobnie niedoleczeni i wracają w ciągu 30 dni z tego samego powodu do szpitala.
Ja to już parę lat temu analizowałem, bo starając się w rozmowach z kolegami skracać pobyty, no bo tak naprawdę wykorzystanie personelu, to zwracaliśmy i zwracamy do dzisiaj jedną z najważniejszych rzeczy, to jest dobra komunikacja z pacjentem wychodzącym ze szpitala. Bo trzeba mu dokładnie wyjaśnić, jakie leki powinien brać, co powinien brać, na co powinien zwrócić uwagę. Podam taki przykład.
Czy gdzie leży błąd właśnie w tym złym zaopiekowaniu przy wypisie, czy o co tu chodzi?
Rehospitalizacja zawsze będzie. Tego nie unikniemy, bo na przykład ja pani redaktor powiem o takim przykładzie, jest taki zabieg tonsylektomii, czyli usunięcia migdałków podniebiennych i tak naprawdę pacjent może zakrwawić po 3 czy po 5 dniach. I teraz jakbyśmy mieli trzymać pacjenta 5 dni i być pewnym i czekać, to w międzyczasie byśmy przyjęli 5 pacjentów w ciągu tych 5 dni, 5 pacjentów z migdałkiem, tak, do zabiegu usunięcia migdałka, a tych pacjentów, którzy mają powtarzające się stany zapalne migdałków, podniebiennych szczególnie, no to jest bardzo dużo. To jest też wpływa na organizm. Jakby dalej tocząc, biorą antybiotyki, czekają na wizytę, to wpływa na cały organizm i może się różnie skończyć. Także jakby wykorzystanie tych pobytów jednodniowych jest ważne, bo ja bym wolałbym wieczorem być w domu i być zaopiekowanym w domu, niż siedzieć i leżeć w szpitalu.
A w takim razie ta mapa potrzeb do 2031 roku, ona rozumiem, będzie zakładała te więcej pobytów jednodniowych, ale też rozwój systemu opieki zdrowotnej dostosowanego do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. To tak bardzo ładnie brzmi.
Tak. W ogóle te mapy potrzeb zdrowotnych bardzo ładnie brzmią. Jak ktoś czyta, to kraina mlekiem
i
miodem północ.
Ale są na przykład w waszej spółce plany na otwarcie nowych oddziałów, nie wiem, geriatrii, opieki długoterminowej. Wspominał pan, że prowadzicie tutaj na Smoluchowskiego w centrum
chcemy rozszerzyć zakład opiekuńczo-leczny, bo widzimy taką potrzebę. Widzimy potrzebę pacjentów, którzy trafiają na oddziały neurologiczne.
Żeby dostać się na taki oddział, to właściwie bardzo długo chyba trzeba czekać. Ja nie wiem, jakie są w tej chwili terminy. Pan pewnie wie na Smoluchowskiego.
To zależy, ale tak...
Zakładu opieki kończy leczniczego?
Tak naprawdę to zależy od przygotowania, od kwalifikacji pacjenta, bo to też musi być określona grupa. Dużo pacjentów jest w ogóle nieubezpieczonych. To też jest problem z zakładów opiekuńczo-leczniczych, bo niektóre ZOL-o wybierają sobie pacjentów, które... No, lepszych, gorszych, a my z racji tego, że jesteśmy jedną spółką, kierujemy pacjentów do naszego ZOL-u. U nas okres oczekiwania ze szpitala, bo jak przekazanie ze szpitala, jak się wypełni wszystkie dokumenty, to jest czasami 3 do tygodnia czasu, no bo, bo pacjent, który ma zakończone leczenie w szpitalu, potrzebuje ZOL-u. To on nie potrzebuje lekarza, nie potrzebuje zabiegów, tylko potrzebuje opieki. I raz, może być to opieka w ZOL-u, a raz to może być opieka w domu, przez pielęgniarkę środowiskową. Dlatego też staramy się dobrze współpracować z MOPS-em, tak, i gdyńskim czy wejherowskim. I taką opiekę też, żeby była taka opieka przeznaczona dla pacjentów w domu.
Te plany strategiczne w takim razie na najbliższe lata szpitali pomorskich w związku z tymi mapami potrzeb, będą te dodatkowe oddziały?
Czy oddział geriatrii, bardziej zastanawiamy się nad rozwijaniem ZOL-u, bo to jest jednak, widzimy to potrzebę, jest dużo takich pacjentów.
Ale w innej lokalizacji niż tutaj Gdańskie Centrum Smolowskiego?
Nie, tutaj nastawiamy się na ten. W tej chwili mamy duże inwestycje z KPO, bo mamy KPO onkologiczne, ponad 150 milionów budujemy i przekształcamy trochę Szpital Morski, czyli Gdyńskie Centrum Onkologii. Za chwilę oddajemy PETA w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, czyli rozwijamy onkologię. Duże inwestycje w Krajową Sieć Kardiologiczną, czyli KPO kardiologiczne, ponad 35 milionów złotych. No to są wszystko środki na sprzęt, na dostosowanie, na lepsze wykonanie i to, co zaczęliśmy rozmowę, pobyty jednodniowe albo skracanie pobytów jest dla nas ważne, bo jeśli będziemy mogli pacjenta nie hospitalizować, ale zrobić na przykład kolonoskopię czy endoskopię w warunkach ambulatoryjnych, to na pewno dla niego jest lepiej w warunkach ambulatoryjnych to mieć przeprowadzone, niż leżeć 3 dni w szpitalu, żeby być przygotowanym do kolonoskopii. Ale to jest kwestia komunikacji, zrozumienia z pacjentem. No inwestycje w przyszłość, no jesteśmy po e-zdrowiu, wdrażamy system, chcemy to rozwijać, mamy teraz ciekawe plany związane z mamy takie coś jak RCMC, to się tak ładnie nazywa, czyli Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej i chcemy to po prostu wykorzystać dla potrzeb personelu, który mógłby się z tego uczyć. Przykład asystent lekarza, który mógłby przekształcać z głosu na druki, to no widzimy, że tak, to jest przyszłość. Bo ja nie mówię, bo też mamy centra robotyczne, bo w zeszłym roku w dotacji samorządu województwa tam pan marszałek się zgodził na zakup i przeznaczył środki na zakup robota chirurgicznego do szpitala w Wejherowie i on zaczął funkcjonować od listopada i dzisiaj kardiochirurdzy za chwilę 19-20 są pierwsze zabiegi kardiochirurgiczne na robocie. Mamy dwa roboty ortopedyczne, tak jak mówiłem wcześniej, zastanawiam się nad planem zakupu robota do pulmonologii. No to są takie plany, no, w tym kierunku idzie medycyna. My nie zatrzymamy. Informatyzacja, cyberbezpieczeństwo, bo to patrząc teraz na Szczecin i to, co się zdarzyło, czyli też staramy się nie z takim entuzjazmem.
Czy musimy niestety kończyć powoli, ale moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Doktor nauk medycznych Dariusz Nałęcz, prezes spółki Szpitale Pomorskie.
Za krótki czas pani redaktor przeznaczyła.
I państwa gościem. Dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję również.
Audycję zrealizował Patryk Schmidt, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.